W studio minister Paweł Szrot, szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry, słuchacze.
Dzisiaj Sejm podejmie decyzję, czy przedłużyć kadencję szefa Narodowego Banku Polskiego, czy też nie. Prezydenta, wsparcie dla szefa Narodowego Banku Polskiego jest, czy go nie ma?
Jest oczywiście. Gdyby go nie było, pan prezydent nie zgłosiłby pana Glapińskiego na drugą kadencję, bo jest to formalnie nowa kadencja pana prezesa, nie przedłużenie starej. Podkreślam, że nie ma żadnych formalnych przeszkód, żeby tak się stało. Pojawiły się tutaj jakieś wątpliwości, których osobiście jako prawnik nie podzielam. Nie ma żadnego związku z przepisami kadencyjnymi prezesa NBP-u i przepisami kadencyjnymi dotyczących pozostałych członków zarządu tego banku. Mam nadzieję, że wieczorem dzisiaj pan prezes Glapiński zostanie wybrany na drugą kadencję i skończy się ta epicka historia. Jeszcze wczoraj w ciągu dnia gruchnęła w Sejmie informacja, że być może to głosowanie zostanie przeniesione, punkt zostanie z porządku obrad zdjęty. Na szczęście tak się nie stało. Ja rozumiem, że posiedzenie Klubu Parlamentarnego Zjednoczonej Prawicy pomogło w tym. Pan prezydent oczekuje na wynik głosowania.
Bo jest zadowolony z decyzji prezesa Narodowego Banku Polskiego, decyzji, które dotyczyły inflacji, bo to jest to ta największa bolączka, z którą się Narodowy Bank Polski mierzy.
Dokładnie. Z inflacją walczy się przede wszystkim zmianami stóp procentowych. Pan prezes Glapiński takie działania wraz z Radą Polityki Pieniężnej wykonuje. Niestety sytuacja nie jest dobra. Polska i cały świat zresztą jest obiektem agresji energetycznej, wojny, którą wypowiedział światu Władimir Putin. Ta wojna nie zaczęła się 24 lutego, trwa już od dawna. Teraz się nasila. Wszystkie kraje cierpią z powodu inflacji. Gdzieniegdzie jest ta inflacja większa niż w Polsce, w innych krajach mniejsza, ale to jest problem powszechny. Pan prezes Glapiński wykonuje wszystkie działania niezbędne, które Polakom pozwolą uniknąć jej skutków.
Żeby otrzymać mandat zaufania od Sejmu Rzeczpospolitej, musi mieć większość głosów. Większość posłów musi na pana Adama Glapińskiego zagłosować i przy okazji takich bardzo ważnych, bo to jest jeden z fundamentalnych wyborów. Pozycja szefa Narodowego Banku Polskiego w nomenklaturze politycznej jest numerem 5, jeśli chodzi o Rzeczpospolitą. To takiej decyzji towarzyszą rozmaite targi polityczne. Wiemy o sporach wewnątrz Zjednoczonej Prawicy, sporach dotyczących i sporach między Solidarną Polską a prezydentem dotyczących reformy i nowej ustawy o Sądzie Najwyższym. Czy w tle wyboru Glapińskiego były te targi, czy ktoś gdzieś na jakieś ustępstwa poszedł?
Panie redaktorze, jestem człowiekiem prawicy, nie ukrywam, a po prostu nie wierzę, żeby ktoś tak poważną sprawę jak wybór szefa Narodowego Banku Polskiego stawiał na szali w jakichś politycznych targach i rozgrywkach. Nie mam takich informacji, nic na to nie wskazuje. Przypominam tylko, że również Paweł Kukiz w tym tygodniu mówił o tym, że jego ugrupowanie poprze pana prezesa Glapińskiego. Jestem optymistą, jeśli chodzi o wynik tego głosowania.
Ale to pan minister powiedział o tym, że wczoraj w czasie posiedzenia Klubu Prawa i Sprawiedliwości pewno zapadły te ostateczne decyzje, że dziś będzie głosowanie, więc tam są politycy Zjednoczonej Prawicy, rozmawiają, wymieniają poglądy, kto, co, gdzie, za co
więc
i
wszystko
dlaczego.
Wskazuje, panie redaktorze, że jakieś indywidualne interesy polityczne zostały odłożone na bok i interes ojczyzny przeważył na tym posiedzeniu. Liczę na to, że w kolejnej sprawie, o której zapewne będziemy rozmawiać, czyli ustawie o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym, do takiej samej sytuacji dojdzie i zwycięży kompromis i interes ojczyzny.
Nie jestem pewny następnego zdania, które wypowiem, ale rozumiem, jest też wotum nieufności w stosunku do ministra Zbigniewa Ziobro zgłoszone przez opozycję i komunikat jest oczywiście taki, że Zjednoczona Prawica będzie bronić pana ministra.
Panie redaktorze, to jest wewnętrzna sprawa Sejmu, oczywiście jest to wilcze prawo opozycji składać wnioski o wotum nieufności do ministrów. Sam wielokrotnie nad takimi wnioskami współpracowałem w czasie kadencji opozycyjnej Prawa i Sprawiedliwości. Pan prezydent nie będzie w te rzeczy wchodził, a z całą pewnością nie będzie tego wykorzystywał przeciwko panu ministrowi Ziobrze. w tym pewnym sporze dyskusji, którą z panem ministrem Ziobro i jego ugrupowaniem prowadzi na temat reformy wymiaru sprawiedliwości.
I czy w tej dyskusji jest światełko nadziei, albo czy widać koniec tunelu? Czy może być jakaś wspólna konkluzja Prawa i Sprawiedliwości, Solidarnej Polski i prezydenta Rzeczpospolitej, bo to są te podmioty, które są najbardziej w tę dyskusję zaangażowane.
Panie redaktorze, mam taką nadzieję. Wiele na to wskazuje. Ja tylko chciałem zauważyć, że od paru tygodni trwa taka huśtawka nastrojów. Raz mówimy, jednego dnia mówimy o kompromisie, drugiego dnia dolewamy oliwy do ognia. W tym sporze ja też nie jestem bez winy, bo zdarzało mi się niejako podsycać te zmiany nastrojów. Teraz chciałbym atmosferę wyciszyć. Mówi się po posiedzeniu klubu o tym, że będzie w przyszłym tygodniu nadzwyczajne posiedzenie Sejmu. Myślę, że to jest bardzo czytelny znak, gdyby to posiedzenie zostało zwołane, że kompromis jest i wielka szansa jest na przyjęcie dobrych dla Polski rozwiązań.
A co jest kością niezgody?
Nie jest to żadna tajemnica, obie strony mówiły o tym publicznie. Kościół niezgody jest kształt i forma tego tak zwanego testu bezstronności sędziów. Pan minister Ziobro i przedstawiciele jego ugrupowania twierdzą, że jest ryzyko paraliżu systemu sądowego. My uważamy, że takiego ryzyka nie ma, że są wszystkie klauzule zabezpieczające przed takim paraliżem do tych przepisów włączone. Na tym polega między nami dyskusja.
Ale ten test bezstronności właściwie po co został wprowadzony przez pana prezydenta do tej nowelizacji ustawy czy nowej ustawy?
Żeby kiedy są jakiekolwiek wątpliwości do bezstronności sędziego, podkreślam, w konkretnej sprawie, która dotyczy strony, czyli obywatela, żeby ten obywatel mógł tą bezstronność we własnej sprawie, podkreślam, zweryfikować w odniesieniu do sytuacji związanej właśnie z tą konkretną sprawą.
Ale jak ją zweryfikować?
Panie redaktorze, jest tutaj tryb, przypominam tylko, że mamy tutaj do czynienia też z tak zwanym przymusem adwokacko-radcowskim, czyli to też będzie ograniczać w swoisty sposób składane wnioski. Panie redaktorze, powtarzam, że to rozwiązanie jest... pozwoli Polsce, że tak powiem, wyjść z pewnego impasu, który nastąpił w relacji z Unią Europejską i to jest ważne dla otoczenia zewnętrznego Polski.
Wielokrotnie pewno pan prezydent rozmawiał z szefową Komisji Europejskiej i innymi ważnymi politykami Unii Europejskiej na temat tej nowelizacji. Jaka jest właściwie istota? Co ona zmieni? Właściwie tak sobie niektórzy zadają pytanie, o co chodzi w tych wszystkich sporach dotyczących Sądu Najwyższego?
Panie redaktorze, żebyśmy byli precyzyjni tylko, to nie jest tak, że pan prezydent z Brukselą czy z Unią Europejską negocjował tę sprawę. Pan prezydent napisał własny projekt, przedstawił go naszym partnerom z Unii. A istota jest jedna, panie redaktorze. Były wątpliwości, były zastrzeżenia. Organy sprawiedliwości Unii Europejskiej podjęły określone kroki. Chodzi o to, żeby ten spór po prostu zakończyć, bo to nie jest spór ani prawny, tak naprawdę, ani spór o jakieś wartości demokratyczne, ideały, tylko jest to spór ściśle polityczny i trzeba go rozwiązać w sposób polityczny. Projekt pana prezydenta jest... próbą rozwiązania politycznego tego sporu.
A politycy Solidarnej Polski mówią, że to jest próba złamania kręgosłupa Polsce.
Więc ja się nie zgadzam. To jest spór polityczny, a okopywanie się we własnych szańcach i ostrzeliwanie się, to tak naprawdę nie jest polityka. Polityka to jest sztuka kompromisu. To niby jest banał, ale chciałbym, żeby wszystkie odpowiedzialne za losy Polski patriotyczne ugrupowania to zrozumiały.
Wczoraj było posiedzenie Sejmowej Komisji Sprawiedliwości. Tam była zasada taka, jeżeli opozycja zgłaszała jakiś wniosek i poprawkę, Solidarnie Zjednoczona Prawica ją odrzucała. Jeżeli Solidarna Polska zgłaszała poprawkę, wtedy posłowie związani z PiS-em nie głosowali, czyli wstrzymywali się od głosu, opozycja odrzucała. Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość, wtedy Solidarna Polska wstrzymywała się od głosów i te poprawki były odrzucane, więc jakby w czasie tego posiedzenia komisji był rodzaj pata, ale...
Ja to uważam, panie redaktorze, za rozwiązanie ściśle honorowe. Pozwoliło zachować wszystkim partiom, które brały udział w tej procedurze, prawo do własnego stanowiska i wzajemnego szacunku. Mi się to rozwiązanie podoba.
Powiedział pan, że być może, albo że dojdzie w przyszłym tygodniu do nadzwyczajnego posiedzenia Sejmu w tej sprawie, w sprawie reformy Sądu Najwyższego.
Tak zakładam, taką mam nadzieję. Będziemy czujnie obserwować komunikaty z Kancelarii Sejmu. To oczywiście jest wewnętrzna sprawa Sejmu, ale takie informacje również w sferze medialnej wczoraj były.
I myśli pan, że po tym jak Sejm przeproceduje, no to potem jest Senat. Jak wiemy, Senat to Senat, miesięczna procedura, na pewno poprawki, na pewno nowelizacje, na pewno rozmaite rzeczy się w Senacie zdarzą.
To myślę, że ma mniejsze znaczenie tak naprawdę, bo nasi partnerzy w Unii Europejskiej znają uwarunkowania i polityczne, i konstytucyjne naszego systemu, więc komunikat bardzo czytelny poprzez przyjęcie takiej ustawy w Sejmie w tym kierunku pójdzie.
I myśli pan, że to, czy prezydent myśli, wierzy w to, że wtedy jakoś automatycznie i szybko zostaną uruchomione środki, na które Polska czeka?
Pan prezydent na to oczekuje i tego się spodziewa i myślę, że jakiekolwiek inne rozwiązanie jest tutaj właściwie niewyobrażalne.
A czy były jakieś istotne deklaracje w tej sprawie ze strony szefowej Komisji Europejskiej albo kogoś, kto ma władzę, żeby podjąć taką decyzję?
W tym momencie jest to pytanie do przedstawicieli rządu, którzy wydawali w tej sprawie komunikaty, ale one też nie były bardzo precyzyjne. To jest kwestia dyplomacja, sprawy dyplomatyczne odbywają się w pewnej dyskrecji.
Parlament Litewski podjął uchwałę, w której określił to, co dzieje się na Ukrainie mianem ludobójstwa. Czy jest takie oczekiwanie ze strony prezydenta, że polski parlament pójdzie w taką samą stronę?
Pan prezydent określił to, co się dzieje na Ukrainie, a przypominam tylko, że on osobiście odwiedził podkijowskie miejscowości, w których do tych zbrodni dochodziło, Borodiankę, Buczę, Irpień. Określił te zbrodnie jako zbrodnie, które mogą wypełniać znamiona ludobójstwa. Co do konkretnej definicji tych zbrodni, potrzebna jest jeszcze praca prawników i organów śledczych, ale pan prezydent mówił, że jest to prawdopodobne, że te zbrodnie wypełnią znamiona ludobójstwa.
To, że pan prezydent wypowiedział takie słowa, pamiętamy, i postawa prezydenta Rzeczpospolitej, jeśli chodzi o wojnę na Ukrainie, jest jednoznaczna i nie budzi cienia wątpliwości, ale czy parlament polski, bo to jest co innego, taka uchwała parlamentu, również Senat amerykański jest, w Senacie amerykańskim jest też podobna uchwała, która określa zbrodnie rosyjskie.
Panie redaktorze, ani pan prezydent, ani ja osobiście nie zamierzamy tutaj narzucać żadnych rozwiązań parlamentowi. Każde nowe potępienie zbrodni armii rosyjskiej na Ukrainie, myślę, że jest rzeczą słuszną.
Przypomniał mi się mój debiut dziennikarski, rozmowa z rzecznikiem prasowym Lecha Wałęsy, panem Andrzejem Drzycińskim. To też była, przypomniało się, nie dlatego, że takie są odpowiedzi, ale tak, czasami człowiekowi coś się przypomina z lat dawnych. Ambasada Rzeczpospolitej w Moskwie została oblana czerwoną farbą. To, co się zdarzyło na cmentarzu żołnierzy radzieckich, tak ten cmentarz się nazywa, jak w interpretacji kancelarii prezydenta, jak ten incydent wygląda, te dwa incydenty, jak wyglądają?
Incydent na cmentarzu, podkreślam, nie powinien mieć miejsca. Naruszenie nietykalności cielesnej dyplomaty to jest czymś, co nie powinno mieć miejsca, ale też trzeba pamiętać o proporcjach, czyli o tych olbrzymich emocjach, które demonstrujące kobiety, głównie z Ukrainy, do których te kobiety miały prawo. Przypominam tylko, że ich rodziny, ich mężowie prawdopodobnie być może walczą, być może zginęli. Ich rodziny były narażone na rosyjskie bomby. O tym też trzeba pamiętać. Do incydentu u wejścia do ambasady polskiej w Moskwie też nie powinno dojść. To też jest niedopuszczalne.
Z kolei z Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji informacje dobiegają takie, że oczekują na przeprosiny ze strony polskiej. Doczekają się takich przeprosin? Czy powinni się doczekać?
Moim zdaniem tutaj polski MSZ już się w tej sprawie wypowiedział. Ta wypowiedź zawierała negatywną ocenę co się stało na cmentarzu żołnierzy Armii Radzieckiej. Zawierał zawierał ten komunikat również wskazanie, że gdyby rekomendacje polskich władz były tutaj przestrzegane, to do żadnych incydentów by nie doszło.
A rekomendacja była taka, by nie jechać. Nie powinno się jechać, bo będzie niebezpiecznie.
Oczywiście, że była taka rekomendacja, gdyż po pierwsze Polska jest wolnym krajem. Każdy ma prawo demonstrować swoje stanowisko w przeciwieństwie do innych krajów na wschód od naszych granic. I można się było spodziewać, że do takich incydentów dojdzie. Myślę, że ambasador Federacji Rosyjskiej z zimną krwią w ramach prowokacyjnych działań musiał to przewidywać.
Czy dojdzie do obniżenia rangi przedstawicielstw dyplomatycznych? Ambasador Polski wróci w Moskwie, wróci do Polski, ambasador Rosji w Polsce wróci do Moskwy.
Nic na to nie wskazuje. Wczoraj ambasador Polski, pan ambasador Krajewski został wezwany do rosyjskiego MSZ-u. Tam była rozmowa oczywiście dotycząca tego incydentu w Warszawie, ale nic nie wskazuje, żeby ranga tego była obniżona. W tym momencie zarówno polski ambasador w Moskwie, jak i rosyjski w Warszawie pozostają na swoich stanowiskach.
Prezydent Andrzej Duda jest bardzo aktywny, jeśli chodzi o politykę zagraniczną i wsparcie dla Ukrainy. Nadal są te codzienne albo prawie codzienne kontakty telefoniczne z prezydentem Zełenskim?
Tak, oczywiście. Powiem tak, że sytuacja się nieco znormalizowała. Napięcie związane z sytuacją pana prezydenta nieco zelżało. Kontakty są rzeczywiście cały czas regularne, może nieco rzadsze, ale ten kontakt jest utrzymywany oczywiście. Ta więź osobista, relacja jest utrzymywana. Myślę, że panowie myślą głównie o tym, kiedy się następnym razem znowu osobiście spotkają i mają nadzieję, że to...
Kiedy się spotkają?
To jest pytanie za 1 000 000 złotych, panie redaktorze. Nie jestem w stanie powiedzieć.
No to wykładam w takim razie 1 000 000 złotych.
Nawet symboliczny 1 000 000 tutaj nie skłoni mnie do żadnych spekulacji i fantazjowania, kiedy panowie się znowu mogą spotkać. Aczkolwiek chciałbym, żeby to nastąpiło bardzo szybko w bezpiecznym, pokojowym Kijowie.
Na defiladzie zwycięstwa.
Oby.
Wczoraj wizyta prezydenta na Słowacji i ważny komunikat był dotyczący ważnej dyskusji na temat usytuowania Ukrainy w Unii Europejskiej. Ważne, bo prezydent Francji powiedział, przyjęcie do Unii Europejskiej Ukrainy potrwa kilkadziesiąt lat. To taki komunikat, który dociera do Kijowa. Ktoś sobie myśli, kilkadziesiąt lat, dwa pokolenia, trzy pokolenia. To o co chodzi w tej wojnie?
Nie jest to dobry komunikat, nie jest to dobra polityka. Ukraina powinna być do Unii Europejskiej przyjęta jak najprędzej. Z dwóch powodów tak naprawdę. Po pierwsze, Ukraina jest częścią tej europejskiej rodziny narodów Zachodu i swoją twardą walkę w obronie niepodległości, wolności udowodniła, że właśnie jest społeczeństwem europejskim. Po drugie, członkostwo w Unii Europejskiej jest Ukrainie bardzo potrzebne wtedy, kiedy trzeba będzie odbudowywać ten kraj, zwłaszcza jego wschodnią część, po tych barbarzyńskich zniszczeniach, jakie wskutek agresji dokonała na nim Rosja.
No bo jak sobie przypominamy, jakie warunki należy spełnić, żeby być w Unii Europejskiej, to nie mogą dotyczyć kraju, który jest zniszczony, którego zniszczenia to straty wojenne, to są biliony euro.
Nie zamierzam tutaj komentować słusznych jak najbardziej stwierdzeń pana redaktora, podzielam te opinie.
Dziś prezydent poleci z wizytą do Tallina, do Estonii. Po co? Jakie są cele tej wizyty?
To znowu będzie wizyta u bliskich przyjaciół. Pan prezydent utrzymuje ścisłe i bliskie kontakty z przedstawicielami, z głowami państw, wszystkich trzech państw bałtyckich. Te kraje są najbardziej narażone na agresję, nie tylko rosyjską, przypominam, ale jeśli chodzi o Litwę i Łotwę również, na nieprzyjazną politykę Białorusi. Trzeba je wspierać. Trzeba też docenić ich bardzo zdecydowaną politykę i stanowiska w zakresie wojny ukraińskiej. Przypominam, że kraje te nie mają takiego potencjału jak inne kraje Europy Środkowej, jak Polska. Należy je wspierać pod każdym względem, również militarnym, i tego wsparcia będą dotyczyły też rozmowy z Estonią.
To zapowiem naszą wielką wyprawę Radia Wnet. Ruszamy, panie ministrze. Jedna ekipa jedzie w Jakarpatia, zaczyna w Kłajpedzie, kończy w Salonikach, a druga zajmuje się bezpieczeństwem, wschodnią flanką NATO. W najbliższy poniedziałek wywiad z prezydentem Estonii. Też między innymi pytanie dotyczące tej pomocy, bo Estonia proporcjonalnie do swoich możliwości dała chyba największą pomoc Ukrainie, idącą w setki milionów euro.
Co więcej, co ciekawe, w tym kraju niewielkim, przynajmniej się tam mieszka tyle obywateli, zdaje się, co w Warszawie i okolicach.
Nawet bez okolic.
Tak, ten niewielki kraj zdecydował się zupełnie otwarcie o tym komunikować i o szczegółach tej pomocy, również militarnej. Ta odwaga zasługuje na docenienie i uznanie.
Bo w krajach bałtyckich jest to przekonanie, że po Ukrainie następne w kolejce są kraje bałtyckie, a wczoraj nawet szef Pentagonu odpowiedział na pytanie amerykańskich polityków, co się stanie, jeżeli Polska zostanie zaatakowana, odpowiedział
Tak, panie redaktorze, kraje bałtyckie są członkami NATO i jeśli będą zaatakowane, to całe NATO, również Stany Zjednoczone, również Polska, będą ich bronić. A to jest oczywiste. Tak samo mamy do czynienia w przypadku Polski. Polska też podlega tej tarczy obronnej potężnego sojuszu, jakim jest NATO, i Rosja musi o tym pamiętać.
I są ważne negocjacje, które dotyczą tego, co zdarzy się w Madrycie w czerwcu, na jakim są etapie i czego my oczekujemy.
Panie redaktorze, zarówno służby pana prezydenta, czyli Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, jak i Ministerstwo Obrony Narodowej, jak i dowództwo polskiego wojska przygotowuje agendę dla pana prezydenta na ten szczyt NATO w Madrycie. Pan prezydent oczywiście weźmie osobiście udział i będzie prezentował stanowisko, postulaty Polski. Na szczegóły teraz za wcześnie, ale to nie jest tajemnica, że większość tych postulatów będzie dotyczyła wzmocnienia militarnego i konkretnych jednostek wojskowych na wschodniej flance NATO.
W Madrycie, nie, przed Madrytem właściwie będzie decyzja dotycząca Szwecji i Finlandii. Dzisiaj oczekujemy, czy Finlandia oficjalnie zgłosi swoją deklarację do NATO.
Panie redaktorze, NATO jest sojuszem wolnych krajów. Jeśli wolne społeczeństwa wolnych krajów chcą do tego sojuszu wstąpić, myślę, że ani Polska, ani żaden kraj członkowski w NATO nie powinien się temu sprzeciwiać. Przypomnę tylko, że zarówno Szwecja, jak i Finlandia mają nie największe, ale bardzo sprawne, świetnie wyposażone i wyszkolone siły zbrojne, które będą dla NATO wielkim wsparciem i wielką pomocą w przypadku jakiegokolwiek kryzysu. I myślę, że te kraje też rozumieją, że NATO będzie ich bronić, ale one też muszą bronić pozostałych swoich partnerów tego sojuszu.
Szczególnie radosna wiadomość dla krajów bałtyckich, w tym dla Estonii i Tallina.
Dokładnie tak. Ściana północno-wschodnia flanka NATO bardzo się wzmocni. Kraje bałtyckie będą się mogły czuć dużo bezpieczniej. To jest dobra wiadomość również i dla nich.
O której prezydent Andrzej Duda je śniadanie i pije pierwszą kawę?
Panie redaktorze, niezwykłe mówić o prywatnym życiu pana prezydenta. Prywatne życie pana prezydenta z rana.
Ale co to dosyć, za prywatność?
Dosyć wcześnie się kończy. Dzisiaj pan prezydent jedzie do Koszalina, żeby uczestniczyć w święcie Straży Granicznej. Przypominam tylko, chciałem złożyć życzenia wszystkim strażnikom granicznym, którzy bronili polskiej granicy przed hybrydową agresją Białorusi na jesieni. Od jesieni, można powiedzieć, bo ta agresja ciągle trwa. Szacunek i chwała dla strażników granicznych, którzy bronili Podlaskiej Puszczy, mojego rodzinnego regionu, przed migrantami nasłanymi przez Aleksandra Łukaszenkę.
I to nadal trwa, bo ta granica spokojna nie jest.
Spokojna nie jest i nic się nie zanosi na to, że będzie, aczkolwiek zapora graniczna cały czas się wznosi, cały czas się uzupełnia, i jeśli kiedy ona zostanie zakończona, wtedy będzie granica dużo bezpieczniejsza.
Powiedział pan minister Paweł Szrot, szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy, osobiście w studio Radia Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, panie redaktorze. Szanowni słuchacze, pozdrowienia.